Drodzy słuchacze, kochana rodzino Radia Maryja, po wakacyjnej przerwie wracamy do naszego cyklu rozważań Słowa Bożego na niedzielę. Wiemy, że ta nasza audycja ma taką bardziej modlitewną formułę po rozważeniu poszczególnych trzech czytań niedzielnych, po krótkim komentarzu do każdego z nich. Jesteśmy wszyscy zachęcani do tego, żeby dzielić się tym Słowem Bożym, żeby w modlitewnej refleksji przekazywać innym to, co sam Duch Święty rozpala w sercach. Przypomnę najpierw te trzy niedzielne czytania na 26. niedzielę roku A. To będzie najpierw krótki fragment z Księgi proroka Ezechiela, rozdział 18, wersety 25 do 28. Następnie fragment listu do Filipian z rozdziału 2, wiersze 1 do 11. I wreszcie czytamy w tym roku Ewangelię świętego Mateusza. Tym razem jest to rozdział 21, wersety od 28 do 32. I zanim przejdziemy do odczytania tych tekstów, do medytacji nad nimi, najpierw może przypomnę fragment kolekty, czyli tej modlitwy wstępnej na najbliższą niedzielę, bo w tych słowach, samo to słowo kolekta znaczy jak gdyby streszczenie głównej myśli wszystkich czytań liturgicznych na dany dzień. Otóż ta modlitwa zbierająca główne myśli zaczyna się od słów: Boże, Ty przez przebaczenie i litość najpełniej okazujesz swoją wszechmoc. Przebaczenie i miłosierdzie Boże są objawem najpełniejszym Jego wszechmocy. Otóż odpowiedzią na Boże Słowo jest psalm 25 i w nim refren: Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie. Widzimy znowu, jak ten temat miłosierdzia będzie nam towarzyszył w dzisiejszej medytacji. Objawienie biblijne Starego Testamentu, zawarte w nauczaniu prorockim, prowadzi do tej pełni prawdy o Bogu miłosiernym. Prawdy, jaką nam przedstawi w Ewangelii sam Chrystus, wcielone słowo Ojca. A beatyfikacja księdza Michała Sopoćki, apostoła Bożego Miłosierdzia, jest dobrą okazją do zastanowienia się nad prawdą wiary o Bożym Miłosierdziu. Tak cudowną prawdą, tak bardzo potrzebną współczesnemu światu. A zatem teraz słuchajmy się z tym możliwie największym skupieniem modlitewnym w treść poszczególnych czytań liturgii słowa, żeby żywe i skuteczne słowo Boga mogło dotrzeć najpierw do głębi naszych serc, a później poprzez dzielenie się wydać również obfity owoc nawrócenia w naszych wspólnotach rodzinnych, domowych, w Kościele.
Czytanie z księgi proroka Ezechiela. To mówi Pan Bóg. Wy mówicie: sposób postępowania Pana nie jest słuszny. Słuchaj jednakże, domu Izraela. Czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grzechów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpi od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszelkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze.
Przypomnijmy najpierw, może tak bardzo powierzchownie, chociaż tło historyczne, usłyszanego przed chwilą orędzia. Prorok Ezechiel pochodził z rodu kapłańskiego, żyjącego w Jerozolimie na przełomie VII i VI wieku przed Chrystusem. Jak pamiętamy z historii biblijnej, tragiczne wydarzenia tamtej epoki, oblężenie, potem zdobycie, zburzenie Jerozolimy, świątyni, te wszystkie wydarzenia nie pozwoliły Ezechielowi sprawować funkcji kapłańskich przy ołtarzu świątyni jerozolimskiej. Świątynia legła w gruzach, spalona przez babilońskich najeźdźców. Kapłan Ezechiel razem z tysiącami najlepszych synów swojego narodu został deportowany do Babilonii, do niewoli. I tam właśnie otrzymał niezwykłe widzenie, które uczyni go prorokiem Jahwe. Kapłan, który staje się prorokiem. Mianowicie Bóg objawia mu się na ognistym rydwanie, jakby na jakimś latającym dywanie, który przenosi chwałę pańską ze zburzonej świątyni jerozolimskiej daleko poprzez pustynię aż do zesłańców żydowskich, umieszczonych w prawdziwym obozie koncentracyjnym nad rzeką Kebar, jak mówi prorok. Prawdopodobnie jeden z kanałów irygacyjnych doprowadzających wodę do pól babilońskich. A więc co to znaczy ta cała scena symboliczna? Bóg na rydwanie swoim opuszcza ruiny, nie chce mieszkać w ruinach, ale wśród żywej wspólnoty. Bóg Izraela jest Bogiem żywym. Jego świątynią są ludzie dotknięci cierpieniem. Zrozumiałe, że pośród zesłańców rodziły się też pytania o sens tych wszystkich tragicznych doświadczeń. Słyszy się nawet oskarżenia Boga o niesprawiedliwość względem swoich wiernych. To samo zresztą, co i dzisiaj się spotyka. Zadaniem proroka jest właśnie dotrzeć do serc pełnych bólu, goryczy i ukazać im leczący wymiar tej tragedii narodowej, jaką jest zesłanie. Po raz pierwszy w historii religii pojawia się w tym przedziwnym dialogu proroka z ludem rozgoryczonym. Pojawia się zasada odpowiedzialności indywidualnej, osobistej odpowiedzialności za własne grzechy. A więc nie można obarczać tylko przodków, ich win i winą za obecne doświadczenia. Trzeba przyjrzeć się własnym winom. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, my to do dzisiaj wyznajemy. Sędzią, który za dobre wynagradza, za złe karze. A więc nie wystarczy sama przynależność do narodu wybranego. Każdy osobiście odpowiada za popełnione czyny. Czy to złe, czy dobre. A zarazem Ezechiel głosi konieczność osobistego nawrócenia i opamiętania. Opamiętania. Zapamiętajmy, bo to słowo wróci w Ewangelii. Każdy bowiem, nawet największy grzesznik, jest przedmiotem miłosiernej miłości Boga. Opamiętanie prowadzi do nawrócenia, a to z kolei przynosi Boże miłosierdzie.
Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakiś udział w duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia, tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla niewłaściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. Niech was ożywia to dążenie, które było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. A w tym, co zewnętrzne, uznany za człowieka, uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wywyższył go nad wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych, i aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca.
Święty Paweł pisze list do Filipian, któryśmy słyszeli, z więzienia. Prawdopodobnie było to więzienie w Efezie, uwięzienie, które miało miejsce latem 54 roku. Więc mamy sytuację trochę podobną do tej, jaka była w poprzednim czytaniu. Tam deportacja, niewola i kapłan, który razem z uprowadzonymi cierpi, dzieli ich los. Tutaj znowu apostoł Chrystusa, święty Paweł, więzień, przekazuje orędzie Bożego miłosierdzia. Najpierw o tym mieście, macedońskie miasto Filipi, już było wówczas od 100 lat kolonią rzymską i jako miasto rzymskie było zamieszkiwane przez wyznawców różnych religii, różnych narodów, różne języki się tam przeplatały. Apostoł wzywa wyznawców Chrystusa w tym mieście, pierwszą wspólnotę chrześcijan w Europie, do jedności pośród prześladowań. Wiemy, że on sam założył tę wspólnotę chrześcijańską we Filipii, przypłacił to pierwsze głoszenie Ewangelii również więzieniem w tym mieście. I to uwięzienie teraz Pawła zapewne wprowadzało wierzących w jakieś zakłopotanie, co będzie z dalszym głoszeniem Ewangelii. Być może chrześcijanie z miasta Filipii byli podzieleni co do konieczności, co do sensowności męczeństwa. I dlatego święty Paweł podkreśla konieczność pokory, konieczność posłuszeństwa woli Bożej. Sam, jak mówi, jest gotów przelać krew jako dopełnienie ofiary składanej przez wiernych. Bo ofiara męczeństwa jest szczytem posługi apostolskiej. Słyszymy dzisiaj w różnych miejscach świata o męczeńskim świadectwie chrześcijan na różnych kontynentach. I Paweł wyraża radość, że jego wspólnota żyje tymi samymi, co on, uczuciami, tą samą miłością, która jest zakorzeniona w wierze w Chrystusa. Dla uzasadnienia takiej postawy duchowej odwołuje się święty Paweł, słyszeliśmy w drugiej części tego tekstu, odwołuje się do pięknego hymnu, który zapewne był już wówczas śpiewany w liturgii chrześcijańskiej. Ten hymn mówi o wywyższeniu Chrystusa, ale takim dziwnym wywyższeniu poprzez uniżenie, poprzez wdeptanie w ziemię, poprzez upokorzenie aż do śmierci. To jest podstawowa myśl, którą święty Paweł w tym hymnie chce uwydatnić. Mianowicie posłuszeństwo Chrystusa woli Ojca. Stał się posłusznym aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. W życiu ziemskim Jezus wybrał stan sługi. Będąc Bogiem, stał się podobnym do ludzi, stał się sługą. Nie przyszedł, będzie o tym mówił wielokrotnie w Ewangelii, Syn Człowieczy nie przyszedł, żeby Jemu służono, tylko żeby służyć i oddać swoje życie na okup za wielu. Tak samo na ostatniej wieczerzy Jezus oddaje się do dyspozycji Ojcu, ale zarazem oddaje się swoim uczniom. I właśnie w odpowiedzi na ten niezwykły akt uniżenia Chrystusa, Bóg, mówi dalej ten hymn, wywyższył go ponad wszystko i darował mu imię ponad wszelkie imię. Tym imieniem Jezusa jest tytuł Kyrios, Pan. To jest tytuł królewski i boski zarazem. Do władcy zwracano się tym tytułem, a święty Paweł przenosi go na Chrystusa. Bóg go uczynił Panem. A więc Jezus przez swoje posłuszeństwo Ojcu osiągnął najwyższe wyniesienie, osiągnął władzę nad aniołami i nad demonami. Mówi dalej hymn, że na jego imię będzie się zginało każde kolano istot niebieskich i ziemskich i podziemnych. A więc żadna moc nie wymknie się spod władzy Chrystusa od momentu, kiedy przestał należeć już do tego świata i całkowicie podporządkował się woli Ojca. To się dokonało w Ogrójcu, kiedy modli się: nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Intronizacja Chrystusa jako Pana Wszechświata ma również stać się udziałem Jego wiernych. Przecież Jezus to zapowiadał w Ewangelii. Zasiądziecie na 12 tronach i będziecie sądzić 12 pokoleń Izraela, wy, którzyście wytrwali w moich cierpieniach. Otóż warunkiem takiego wywyższenia jest przyswojenie sobie modlitwy Chrystusowej, modlitwy bądź Twoja wola. Oczywiście nie tylko przyswojenie w słowach, słów samych, ale przede wszystkim ducha tej modlitwy, aby swoją wolę całkowicie przyporządkować woli Ojca.
Z Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy. Ten odpowiedział: idę, panie, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: nie chcę. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę Ojca? Mówią mu: ten drugi. Wtedy Jezus rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć.
Niezwykła jest głębia tej krótkiej przypowieści Jezusowej z Ewangelii świętego Mateusza, tak zresztą jak niezmiernie głęboka jest cała jego nauka. I może znowu warto krótko wspomnieć o kontekście bliższym tego fragmentu. Jesteśmy już w końcowych rozdziałach Ewangelii świętego Mateusza, którą czytamy w tym roku. I te właśnie końcowe rozdziały wskazują na ścisłe powiązanie losu Kościoła z losami odrzuconego Jezusa. To są rozdziały 21, 22, 23, a więc jesteśmy już w tych ostatnich dniach ziemskiego życia Chrystusa. Jesteśmy już w Wielkim Tygodniu na dziedzińcu Świątyni Jerozolimskiej i słyszymy bardzo ostre dyskusje uczonych w piśmie, faryzeuszów, z Jezusem na terenie należącym do świątyni. Pierwsza z tych dyskusji właśnie miała za temat autorytet Jezusa, który głosi nadejście Królestwa Niebieskiego. Podchodzą do Niego przedstawiciele władz żydowskich i pytają: jakim prawem to czynisz? Kto ci dał tę władzę, ten autorytet? Skąd pochodzi? Jezus próbuje odpowiedzieć na to pytanie innym pytaniem o chrzest Janowy. Czy pochodzi od Boga, czy od ludzi? Jak pamiętamy, wykręcili się jego rozmówcy, nie odpowiedzieli i wtedy Jezus odpowiedział: również ja wam teraz jeszcze nie mogę odpowiedzieć na to pytanie. Jaką władzą dokonuję cudów, jaką władzą głoszę Królestwo Boże? Ale właśnie Jezus przechodzi do odpowiedzi nie wprost poprzez ową przypowieść, którą dzisiaj słyszymy. I rozwinie ten temat w kolejnych przypowieściach, które będziemy czytali w następną niedzielę, jeszcze w trzecią później. A więc trzy kolejne przypowieści dotyczą tego samego tematu. Królestwo Boże i Jezusowy autorytet, Jego władza, skąd ona pochodzi. Właśnie ta pierwsza przypowieść, którą dzisiaj żeśmy przed chwilą usłyszeli, przypowieść o dwóch synach, może ją lepiej nawet nazwać, przypowieść o właścicielu winnicy. Kyrios, już przed chwilą wspominaliśmy w liście do Filipian, Pan to nie tylko właściciel ziemski, ale to również tytuł Boga samego. Jezus mówi o właścicielu winnicy i o tym, że ma on dwóch synów. I tę przypowieść Jezus zaadresował do właśnie przełożonych Izraela. Jak mówi dzisiejszy fragment, do arcykapłanów i starszyzny żydowskiej. Do nich zwraca się z tym obrazem po to, żeby ich sprowokować do odpowiedzi na rozważany temat, ponieważ nie chcieli wprost odpowiedzieć na zadane im pytanie o chrzest Janowy. Jezus wygłosił do nich ową przypowieść. Sama w sobie ta przypowieść jest bardzo prosta i odpowiedź jest łatwa. A więc dwóch synów. Ten pierwszy początkowo odmówił współpracy w winnicy pańskiej. Okazał się dosyć gburnym, niewychowanym, byśmy mogli powiedzieć. Ale po głębszej refleksji następuje opanowanie, opamiętanie, to co wspominałem już w proroctwie Ezechiela. Opamiętał się i poszedł. A ten drugi odwrotnie. Bardzo jest układny, grzeczny, natomiast bardzo szybko zapomniał o zobowiązaniu, jakie złożył, jakie przedstawił swojemu ojcu i nie poszedł. I Jezus kończy prostym pytaniem, który wypełnił wolę ojca. To jest, przypomnijmy, pytanie zwrócone do urzędowych reprezentantów judaizmu religijnego, a więc arcykapłanów, ale również do judaizmu politycznego, do starszyzny ludu. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca? A więc Jezus zmusza ich, żeby na to bardzo proste pytanie odpowiedzieli w imieniu nie tylko własnym, ale w imieniu całego ludu, który reprezentują. Bo ich odpowiedź będzie miała wpływ na ostateczną decyzję Izraela podczas tego bliskiego już referendum, jakie się ma dokonać wkrótce na dziedzińcu Piłatowym. Prawdopodobnie to jest Wielka Środa, a już Wielki Piątek dokona się głosowanie i wyniki jego będą tragiczne. Większość uczestników zgromadzenia na dziedzińcu Piłatowym okaże posłuszeństwo nie Jezusowi, tylko przywódcom politycznym, partii rządzącej, można tak to nazwać. A więc Jezus może oświadczyć z całą otwartością po ich odpowiedzi. Zaprawdę powiadam wam, celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do Królestwa Niebieskiego. Szokująca odpowiedź musiała wywołać szok. Ale za tym przeciwstawieniem wy i celnicy, nierządnicy, za tym przeciwstawieniem kryje się jeszcze inne, jeszcze bardziej szokujące. Bo publiczni grzesznicy to w mniemaniu arcykapłanów uczonych w piśmie to są właśnie ci, którzy nie zachowują prawa, którzy w opinii starszyzny Izraela właśnie negatywnie odpowiedzieli na żądanie pana winnicy. Przecież nie usłuchali przykazań mojżeszowych, lekceważyli je sobie, postępowali wbrew przykazaniom, wbrew prawu. Wy to właśnie adresaci przypowieści. A więc ci, którzy się uważają za wiernego Izraela, za posłusznych nakazom prawa. I to ostatnie zdanie Jezusa burzy, dobre samopoczucie przełożonych ludu, przywódców. Tą radykalną nowością, do której Jezus odwołał się w ostatnim zdaniu, jest mianowicie przepowiadanie Jana Chrzciciela. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. A więc to przepowiadanie orędzie Jana Chrzciciela, którym zaczyna się, pamiętamy, Ewangelia, brzmi jak zachęta do pracy w winnicy, czyli do wypełnienia woli Bożej. Jan rozpoczął, jak pamiętamy, swoje nauczanie jednym prostym zdaniem: nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Początek trzeciego rozdziału Ewangelii Mateuszowej. Później w czwartym rozdziale to samo orędzie podejmie sam Chrystus, kiedy Jan znajdzie się we więzieniu. Nawracajcie się, metanoeite, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Więc to nauczanie, to wzywanie do nawrócenia, do opamiętania dosłownie, wskazuje wszystkim słuchaczom, żeby szukali grzeszników nie tyle wokół siebie, co w sobie samych i żeby pozwolili Bożemu Królestwu przeniknąć własne życie, a później dzieje ludzkości. I od tego przełomowego momentu obydwie kategorie ludzi, które zostały przeciwstawione w tej przypowieści, a więc zwierzchnicy Izraela, a z drugiej strony celnicy i nierządnice, te dwie kategorie nie mogą już być oceniane jedynie na podstawie prawa mojżeszowego, ale w odniesieniu do Jezusowego orędzia o Królestwie Bożym. I wtedy, jeżeli odniesiemy je do orędzia Jezusowego, to role się odwracają. Okazuje się, że ci, którzy dotąd mówili nie, a więc grzesznicy publiczni, potrafią się nawrócić wobec słów Ewangelii. Idą do pracy we winnicy Bożej, żeby przynieść owoce. Natomiast ci, którzy mówili tak, którzy się uważali za przyjaciół Pana Boga, nie idą do winnicy Pańskiej. A że nie idą, to świadczy o tym fakt, że nie nawrócili się na wołanie Jana Chrzciciela na początku jeszcze Ewangelii. Na jego głos nie byli wrażliwi. I co gorsza, nawet widząc nawrócenia publicznych grzeszników, trwają nadal w oporze. Ostatnie zdanie dzisiejszej Ewangelii: wypaczyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć. I dlatego pozostaną poza winnicą. Tą winnicą, wiemy, w symbolice Ewangelii Mateuszowej jest Kościół. Według Mateusza Chrystus nazywa go swoim kościołem. Mówi do Piotra: mój kościół zbuduję na tobie, na tej skale, którą cię czynię. A więc winnicą pańską jest kościół. Zauważmy, jak cała Ewangelia, zwłaszcza Mateuszowa, pokazuje losy kościoła zarysowane, już zapowiedziane w losach Chrystusa. W jego cierpieniu, w jego upokorzeniu, w jego śmierci jest zapowiedź całej historii Chrystusowego Kościoła. I ten ostatni szczegół tutaj, w tej przypowieści, jest zaledwie zarysowany. Natomiast Jezus podejmie go w następnej przypowieści, którą usłyszymy za tydzień. Na razie ewangelista, święty Mateusz, stwierdza, że przyczyną odrzucenia starszyzny Izraela jest ich brak wiary w orędzie głoszone niegdyś przez Jana Chrzciciela. skoro nie przyjęli Jana Chrzciciela, to automatycznie stali się niezdolni również przyjąć orędzie Jezusa, bo im zabrakło koniecznych do tego przesłanek. Dlatego też Jezus nie mógł im pierwotnie odpowiedzieć na pytanie, jaką mocą to czyni. Pamiętamy, że wówczas zamilkli dyplomatycznie. Nie wiemy, jaką mocą. A teraz Jezus odpowiada na ich pytanie już nie wprost, ale za pomocą rozważanej dzisiaj przypowieści ewangelicznej. Najpierw stwierdził, że chrzest Jana pochodzi z nieba, a teraz może również potwierdzić, jaką mocą sam działa. Nie mocą ludzkiego autorytetu, nie mocą przełożonych przywódców partii rządzącej, ale mocą samego Boga, mocą Ojca, który jest Panem winnicy. Myślę, że tych rozważań wstępnych wystarczy. One są tylko po to, żeby zachęcić wszystkich uczestników do podzielenia się tym, co sam Duch Święty w sercach wzbudził. I to dzielenie się Ewangelią, jak już wiemy z doświadczeń lat poprzednich, jest najbardziej cenne w tym naszym spotkaniu piątkowym. Dlatego ogromnie zachęcam teraz wszystkich do podzielenia się refleksją nad przeczytaną Ewangelią. To nie są jakieś rozważania ogólnikowe, nie schodzimy na boczne tematy, nie stawiamy pytań niezwiązanych, ale ściśle pytania tylko łączące się z dzisiejszymi czytaniami, zarówno proroctwem Ezechiela, jak z fragmentem więziennego listu świętego Pawła i zwłaszcza z Ewangelią, z przypowieścią o pracownikach, o dwóch synach pracujących w winnicy pańskiej.
Rozważania w audycji Szukając Słowa Bożego prowadzi ksiądz profesor dr habilitowany Antoni Tronina z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, jak również z dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego spotkania w audycji biblijnej Szukając Słowa Bożego. Telefony 056 655 23 55 to telefon dla słuchaczy Polski Północnej. 056 655 23 56 to telefon dla słuchaczy Polski Południowej i telefony dla słuchaczy spoza granic ojczyzny. 0048 56 655 23 33 lub 655 23 66 kierunkowy ze Stanów Zjednoczonych i Kanady do Torunia 011 48 56. Słowa Bożego, bardzo proszę, Radio Maria.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca Benedykta, kłaniam się księdzu profesorowi. Miałam zaszczyt przed laty słuchać jego wykładów dla doradców życia rodzinnego w Lublinie na Podwalu. Tam ksiądz profesor bywał, ale mam refleksję związaną z przypowieścią o dwóch pracownikach, synach. Mianowicie, oczywiście obydwaj nie mieli racji i niesłusznie postąpili, nie wypełnili woli ojca. Prawda? Halo?
No nie, właśnie tutaj ale, chodzi o przeciwstawienie.
Tak, ale tak. Mamy prawo ufać, że Bóg w swoim miłosierdziu, Ojciec nasz, Bóg Ojciec Wszechmogący, w swoim miłosierdziu może tego drugiego ułaskawić, jeżeli on się opamiętał, chociaż mówi, że nie, opamiętał się i jednak potem poszedł.
Taką
mam refleksję.
Tak, bardzo, bardzo cenna uwaga. Dziękuję serdecznie właśnie za tę uwagę.
A kto telefonował jeszcze?
Wanda z Nałęczowa.
Dziękujemy pani Wando.
I właśnie o to chodzi, żebyśmy ten temat miłosierdzia Bożego, temat, który nam będzie towarzyszył w niedzielę, właśnie jak wspomniałem w czasie beatyfikacji księdza Michała Sopoćki, temat Bożego miłosierdzia, tak bardzo głęboki, tak niezgłębiony do końca, on tutaj właśnie wychodzi. Oczywiście, że obydwaj nie byli wzorem idealnym. To jest oczywiście obraz starszy i młodszy brat. Pamiętamy, że również w Ewangelii świętego Łukasza ten sam motyw powraca, chociaż w innej nieco wersji tej przypowieści. Dwaj bracia to po prostu ludzkość. Starsi bracia, tak się przynajmniej Izrael uważał za tego starszego brata, rzekomo lepszego. Okazuje się, że tutaj starszeństwo nie gra roli. Istotna rola jest opamiętania. Opamiętania. To, co Pan Jezus tak mocno akcentuje w całej Ewangelii. To znaczy zmiana myślenia, przyjście do porozum do głowy, przyjście przede wszystkim do serca, żeby uświadomić sobie, z kim mówię, dlaczego nie mogę zrobić zawodu Ojcu Niebieskiemu. To właśnie opamiętanie sprawiło, że Boże miłosierdzie dosięgło tego drugiego. I zauważmy, jak po haczyk połknęli uczeni w piśmie. Odpowiedzieli bardzo słusznie. Ten drugi wypełnił ostatecznie wolę Ojca. Odpowiedzieli tak, bo myśleli, byli przekonani, że to oni są owym drugim, lepszym, prawda, który wypełnił wolę Ojca. Tymczasem Pan Jezus zaskakuje ich, mówiąc, to właśnie celnicy i nierządnice was wyprzedzą do Królestwa, dlatego że wy jednak nie opamiętaliście się. Oni się opamiętali. Oni na głos Jana Chrzciciela, który był głosem bardzo surowego proroka, mówił o siekierze przyłożonej do korzenia drzewa, a jednak oni się opamiętali. Przyszli po miłosierdzie Boże, a wy nie byliście do tego zdolni. Jest to dla nas również taka wielka przestroga właśnie w tym fragmencie, w tej przypowieści, żeby nie uważać się za lepszych, żeby się nie porównywać z nikim. Jedyną konfrontację dokonujemy we własnym sercu.
Kolejny telefon w naszej audycji Szukając Słowa Bożego. Bardzo proszę.
Antonina z Grodziska.
Prosimy Pani Antoni.
Zaraz zaznaczę tylko, że mam 77 lat. To może śmieszne, ale coś mówi po prostu o człowieku, co już zdążył przeżyć. Chodzi mi o to, że właśnie słuchając tego Słowa Bożego, pomyślałam sobie, ile razy chcę być tym, który po namyśle czyni wolę Bożą. Ile razy tak wolę o sobie myśleć, a ile razy właśnie mam do siebie zarzuty, że mówię tak, a jednak nie idę tam, gdzie... Czyli nie wypełniam tego, co uważam za słuszne. I właśnie tu z całą pokorą chciałam to stwierdzić. I właśnie przeprosić Ojca za te wszystkie uchybienia w tej mierze, kiedy radośnie wydaje się, że się zabieram do pełnienia woli Ojca, a potem powiedzmy jakieś drobne, mało ważne rzeczy mi to przysłaniają.
Dziękujemy Pani Antonino.
No właśnie chodziło mi jeszcze o to, że miałam, tak? Należałam do szeregu, trudno powiedzieć stowarzyszeń, ale księża zrozumieją, byłam w oazie, byłam i jestem w odnowie Duchu Świętym. Jeszcze nawet ostatnio przystąpiłam do świeckiego zakonu franciszkanów. Właśnie kiedyś zastanawiałam się, czy po prostu to było wszystko z jakichś na pewno dobrych pobudek, ale po prostu jakoś jakby nie wystarcza mnie na wypełnianie wszystkich zaleceń jednych czy drugich, powiedzmy, zgromadzeń.
Tak,
i właśnie się zastanawiałam nad nad tym, że właściwie nie chcąc nic porzucić, nie jestem w stanie zupełnie wypełniać po prostu, dlatego że no po prostu już mam ten wiek, że nie mam tych sił po prostu. I zastanawiałam się, czy samo może ksiądz profesor powie, czy samo staranie się wypełniania jest też jakimś sensem po prostu w tej mierze.
Serdeczne dzięki, pani Antonino, na naprawdę piękne świadectwo. Widzimy, jak wspólnota, czy to oaza, czy nawet i teraz ten trzeci zakon franciszkański, jak wspólnota bardzo pomaga człowiekowi w tej refleksji nad sobą. Im bardziej nam się już przechyla na drugą stronę życia, tym bardziej właśnie potrzeba nam takiej refleksji. Otóż, zwłaszcza od nowa w Duchu Świętym, ten ciągły kontakt ze Słowem Bożym, który jest żywe, skuteczne, które jest dla nas rachunkiem sumienia niewątpliwie, pokazuje nam, żebyśmy byli bardzo ostrożni w ocenianiu innych, właśnie żebyśmy się wystrzegali owej faryzejskiej postawy, a żebyśmy coraz bardziej z biegiem lat umieli również dostrzegać w sobie tę konieczność ustawicznego nawracania. Tyle razy nam mówi Pismo Święte, jak starsi są przykładem dla młodszych. Młodzi bardzo chętnie rzucają kamienie, rzucają potępienia, dają się nabrać różnym agitatorom, prawda, telewizyjnym czy jakimś, prawda, którzy rzucają kamienie na kapłanów. Natomiast człowiek starszy już wie, jak bardzo nie może sobie samemu zaufać. Przypomnijmy tę scenę z Janowej Ewangelii, kiedy to Jezus mówi, rzućcie kamieniami na tę właśnie kobietę, którą przyprowadzono. Ten, kto nie ma grzechu, niech pierwszy ten gest ukamienowania, niech ten akt rozpocznie, prawda? I wtedy zaczęli się wycofywać, poczynając od starszych. Widzimy, że człowiek starszy ma więcej pokory. Nie jest to jakąś regułą żelazną, ale jest to bardzo ważne, że właśnie z biegiem czasu mamy coraz mniejszą pewność swojej własnej doskonałości, a możemy tym bardziej swoją modlitwą otaczać tych, którzy jeszcze są tak zadufani w swojej własnej doskonałości. Dzięki.
Bardzo proszę, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Anna z Mazowsza. Ja chciałabym odnieść się do poruszonej w audycji sprawy odpowiedzialności indywidualnej i sprawiedliwości Bożej. Jeśli chodzi o tą pierwszą sprawę, to chciałabym prosić o ustosunkowanie się do, oczywiście zgadzając się z odpowiedzialnością indywidualną, chciałabym prosić o ustosunkowanie się do tego, kto ponosi odpowiedzialność za grzech strukturalny. I mam tu na myśli ten przykład, żebym była lepiej troszeczkę zrozumiana. Na przykład powołane do życia wiele organizacji międzynarodowych i ponadnarodowych, gdzie przekazane są na przykład uprawnienia państwa, a odpowiedzialność jest zerowa za cokolwiek i przed kimkolwiek. Kto ponosi odpowiedzialność za taki grzech strukturalny? I na tym, że tak powiem, chciałabym krótko skończyć, natomiast jeśli chodzi o sprawiedliwość Bożą, to chciałabym uprzejmie prosić o rozszerzenie przez księdza profesora różnic, które na pewno istnieją w pojmowaniu sprawiedliwości Bożej i sprawiedliwości ludzkiej. Dziękuję uprzejmie. Mm-hmm.
Tak, może zacznę od tego ostatniego, bardzo ważnego pytania. Sprawiedliwość Boża ma zupełnie inny wymiar niż sprawiedliwość w naszym ludzkim tylko pojmowaniu. Nam się najczęściej wydaje, że sprawiedliwość to jest ta właśnie rozdzielcza, że można jakoś na wadze rozważyć, rozdzielić i według uczynków człowiekowi oddać. Tymczasem Boża sprawiedliwość to jest właśnie miłosierdzie. To tylko Bóg sam czyni człowieka sprawiedliwym. Nikt nie może sobie przypisywać sprawiedliwości, bo ona jest istotą Boga, tak jak miłosierdzie. Jest po prostu jego, jest cała głębia, prawda, całe źródło sprawiedliwości tkwi w Bogu i człowiek jedynie żyjąc w Bogu, żyjąc jego przykazaniami, może stawać się sprawiedliwym właśnie poprzez to upodobnienie do niego. Natomiast Księga Ezechiela, o której pani wspomniała, pokazuje nam wielką przemianę właśnie mentalności, jaka nastąpiła w tym czasie, o którym wspomniałem, na przełomie VI i VII wieku przed Chrystusem, kiedy nastąpiły te wielkie zaburzenia, kataklizmy społeczne, kiedy Izrael znalazł się w niewoli babilońskiej. Wtedy miał czas na przemyślenie tej tragedii, jej powodów, dlaczego się to wszystko dokonało. Jak wspomniałem, wielu bardzo płytko oceniało to wszystko, posuwając się nawet do oskarżeń Boga, że to On jest winien, On jest nieczuły, On jest niemiłosierny, On swojego ludu nie ocalił cudownie z tej straszliwej masakry. Tymczasem ludzie typu Ezechiela proroka, ludzie żyjący właśnie tą głębszą więzią z Panem Bogiem, zwracali uwagę na pewne przewartościowanie, które jest konieczne. Dotychczas w Izraelu dosyć mechanicznie pojmowano odpowiedzialność. Nasi przodkowie, królowie kiedyś zgrzeszyli i synom zęby ścierpły, prawda? My jesteśmy teraz niesłusznie ukarani za grzech strukturalny, który kiedyś w historii, prawda, miał miejsce. Tymczasem właśnie prorok chce zwrócić uwagę również na tę drugą stronę medalu, na tę konieczność odpowiedzialności indywidualnej. Odtąd nie będzie się już mówić w Izraelu, synowie, prawda, cierpią za grzechy ojców. Odtąd każdy poniesie odpowiedzialność za swój własny grzech. I zwraca zarazem uwagę prorok na konieczność napomnienia, konieczność również przywrócenia bezbożnego do tej więzi z Panem Bogiem. Jeśli sprawiedliwy odstąpił od Boga, od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu, to umarł z powodu własnych grzechów. Ale jeżeli odstąpił, jeżeli się opamiętał, to ocali swoje życie. A więc i człowiek sam odpowiada, prawda, za konsekwencje swoich grzechów, ale również prorok chce zwrócić uwagę na tę konieczność właśnie zwracania uwagi tym, którzy błądzą. Dzisiaj bardzo łatwo się z tego usprawiedliwiamy, że ci ludzie już, mówimy, i tak są niezdolni do nawrócenia, już tak bardzo są zastarzali w swoich grzechach, że nie ma sensu im nawet o tym przypominać. Otóż inaczej uczy prorok Ezechiel, inaczej również później Pan Jezus tym bardziej nam będzie przypominał. Odpowiedzialność za brata. Jeśli brat twój zgrzeszy, idź, upomnij go. Najpierw cztery oczy, później w gronie najbliższych jego. Może to zaowocuje, a jeżeli nie, to dopiero później będziemy szukać już takich radykalnych rozwiązań, łącznie z wykluczeniem ze wspólnoty. Widzimy, to są tematy dzisiaj bardzo ważne. Nareszcie zaczynają być podejmowane na forum publicznym, że są ludzie, którzy uważają się za chrześcijan, ale tak bardzo zabrnęli w tej poprawności politycznej, prawda, że już nie widzą, że daleko odeszli od wspólnoty z Kościołem i nie mają prawa przystępować do komunii, prawda, nie mają prawa bezcześcić Najświętszego Ciała Chrystusa właśnie poprzez to, że ich życie jest niezgodne z wyznawaną wiarą.
Audycja Szukając Słowa Bożego, bardzo proszę.
Maria z diecezji siedleckiej.
Bardzo proszę.
Więc ja chciałam podzielić się swoim doświadczeniem z mojego życia. Więc przez jakąś część, mam 50 lat w tej chwili i przez jakąś część swojego życia byłam właśnie takim dzieckiem, które mówiło Panu Bogu nie. I po pewnym czasie Pan Bóg pozwolił mi odkryć swoje wielkie, ogromne miłosierdzie. W tej chwili karmię się Słowem Bożym, prawda, i cieszę się z tego Bożego miłosierdzia. Czytam Pismo Święte. Ostatnio byłam w czerwcu na tygodniowych rekolekcjach. Nie wiem. Mam nadzieję, że Pan Bóg jakoś mnie dopuści przed swoje oblicze kiedyś po śmierci. Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Śliczne dzięki też Pani za to świadectwo. Właśnie chodzi nam tutaj przede wszystkim o to, żeby dzielić się świadectwem doznanego Bożego miłosierdzia. Tak bardzo to jest też potrzebne, żebyśmy się budowali wzajemnie. A więc miłosierdzie przewyższa sąd. Może to by było najlepszy, jakiś taki, taka klamra spinająca to nasze dzisiejsze rozważanie. Słowa z listu świętego Jakuba apostoła. Miłosierdzie odnosi tryumf nad sądem. A więc miłosierdzie zwycięża w człowieku wtedy, kiedy nasze pochopne sądy, oceny, które nam często są narzucane przez środki przekazu, żebyśmy je umieli zawiesić, żebyśmy umieli jak gdyby ten wielki sygnał ostrzegawczy płynący z Ewangelii przyjąć. Uważaj, kim jesteś, że sądzisz swojego bliźniego. Zamiast sądzić innych, wszystkich wokół, tak jak to czynili uczeni w piśmie, faryzeusze, arcykapłani w tej dzisiejszej przypowieści, potrzeba nam tym bardziej wchodzić we własne sumienie i przede wszystkim poprzez lekturę Pisma Świętego, poprzez zażyłość, taką miłosną zażyłość z Bożym Słowem, uczyć się tej wielkiej tajemnicy Bożego Miłosierdzia, niezgłębionej tajemnicy miłosierdzia, o której nam mówi święta siostra Faustyna, czy od jutra błogosławiony ksiądz Michał Sopoćko.
Bardzo proszę, szukając Słowa Bożego.
Bądź pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja właśnie do audycji, można tak?
Tak, kto telefonuje?
Tadeusz z Poznania.
Prosimy, panie Tadeuszu.
No właśnie, też tak, mam 47 lat, no i można powiedzieć, że tak stopniowo Bóg po prostu sprawia, że dojrzewam właśnie tak, można powiedzieć, moimi kroczkami do wiary. Bo w zasadzie no to tak przez właśnie różne takie sprawy, chociaż zawsze byłem blisko Boga, ale jednak można powiedzieć, że jak ten pierwszy, że mówiłem tak, a robiłem inaczej, chociaż no nie chciałem, ale jednak ta wola była słaba i jednak tak Bóg doprowadza mnie teraz, widzę tak z biegiem lat do coraz jednak większej wiary przez, można powiedzieć, przez różne takie sprawy, jak na przykład choroba i tak dalej, tam. I właśnie to tak sprawia, że właśnie dojrzewam do tej wiary właśnie i przez różne właśnie problemy różnego rodzaju, jak tak po prostu tak odczuwam to, że właśnie, że żeby moja wiara była większa, to wtedy tych problemów po prostu bym nie miał. Ale właśnie przez te swoje właśnie te grzechy, te problemy są i mniejsze i większe. No i no, dużo by można było mówić i dziękuję z Panem Bogiem.
Dzięki, panie Tadeuszu, również i za to piękne świadectwo. Tak bardzo nam jest potrzebne, żebyśmy się umacniali jedni drugich słowami po prostu doświadczenia własnego życia. Coraz bardziej człowiek z biegiem czasu zauważa, jak wszystko jest łaską, wszystko jest Bożym darem. Ewangelia nam tak mocno to właśnie pokazuje, że nic co dobrego w nas nie pochodzi od nas samych. Nie bylibyśmy w stanie najmniejszego dobrego czynu spełnić, gdyby nie łaska Boża, która nam od samego początku towarzyszy. A później różne uwarunkowania życiowe, rodzina, towarzystwo, w którym żeśmy się znaleźli, szkoła i tak dalej, prawda? Całe to środowisko pracy, zawodowe, to wszystko jakoś wpływa na ukształtowanie naszego charakteru, na to albo zatwardziałość w złym, prawda, że ktoś poszedł i zupełnie się stoczył, albo odwrotnie, że potrafi się wydobyć, nie własnymi siłami, ale właśnie z pomocą wielu ludzi życzliwych, przede wszystkim modlitwy, może najbliższych, może już nawet nieżyjących rodziców. To wszystko sprawia, że wydobywamy się, że coraz bardziej stajemy się Bożymi dziećmi. Tak istotny jest tutaj ten temat opamiętania. Nawet wówczas nie opamiętaliście się. Ostatnie słowo jest dla nas takim wielkim znakiem ostrzeżenia. Ostatnie słowa Pana Jezusa. Nawet przy tylu możliwościach, jakie wam dawało właśnie Słowo Boże, nie opamiętaliście się, żeby uwierzyć. A więc istotne dla osiągnięcia miłosierdzia, jest, na pewno nie wolno zuchwale, prawda, oczekiwać, że Pan Bóg jest miłosierny, to wszystko jakoś tam wyjdzie na prostą. Jeżeli nie będzie opamiętania, jeżeli nie będzie refleksji, jeżeli nie będzie wysiłku współpracy z łaską, wtedy nie można nam bezczelnie liczyć, prawda, na Boże miłosierdzie. Ono zawsze związane jest ze współpracą, bardzo żmudną, trudną współpracą z Bożą łaską.
Audycja Szukająca Słowa Bożego. Bardzo proszę, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus. Słuchacz z województwa kieleckiego. Chciałbym powitać księdza profesora, ojca prowadzącego. Mianowicie, ja mam jedno takie zdanie. Mianowicie, jest miłosierdzie Boże dla każdego z nas, bo Bóg kocha każdego z nas. Ale dla tych, którzy autentycznie się nawracają. Słusznie ksiądz profesor właśnie w ostatnim zdaniu powiedział, że ktoś bezczelnie robi błędy w swoim życiu celowo, wiedząc, że robi. Mimo, że poznał prawdę, czyli znał prawdę i z wyrafinowania popełnia te grzechy, powiedzmy w stosunku do bliźniego, do siebie, krzywdząc innych. Dlatego Pan Bóg, tak jak mówię, z natury jesteśmy ludźmi ułomnymi, skalani przez grzech pierworodny, ale bardzo bym prosił o rozwinięcie tego tematu, że jest miłosierdzie Boże dla tych, którzy autentycznie się nawracają. Dziękuję bardzo, Bóg zapłać.
Dzięki też i za tę uwagę. Ogromnie ważny temat i trzeba by, a to znowu bardzo długiego wywodu. Przypomnę tylko to jezusowe zdanie w Ewangelii o grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Właśnie to jest ten problem, którego Pan dotknął. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu polega na tym, że człowiek jak gdyby tłumi w sobie działanie Ducha Świętego, może zupełnie zgasić to jego światło, jeżeli uparcie trwa przy swoich grzechach, przy swoich nałogach, przy zniewolony, prawda, tymi różnymi od wewnątrz czy od zewnątrz płynącymi siłami. Duch Święty może wtedy dokonać w nas przemiany, jeżeli się pozwolimy prowadzić Duchowi. Pamiętamy, to jest główny temat nauczania świętego Pawła Apostoła. Ci, których prowadzi Duch Boży, ci są synami Bożymi. I potem wymienia owoce Ducha i owoce tych, którzy wbrew Duchowi Świętemu postępują, którzy grzeszą przeciwko Duchowi Świętemu. Wtedy oczywiście nie ma prawa taki człowiek oczekiwać Bożego miłosierdzia. Potrzeba nam z wielkim szacunkiem, z największą atencją przyjmować tę prawdę o Bożym miłosierdziu, prawdę chociażby w dzienniczku świętej siostry Faustyny, wyrażoną tak bardzo prosto dla wszystkich, która zawsze przypomina, że miłosierdzie nie jest czymś, co automatycznie, prawda, wszystkich dotyka, ale potrzeba wypełnienia pewnych podstawowych warunków, jak gdyby otwarcia się na tę łaskę, inaczej serce zostaje jak gdyby zabetonowane, zablokowane i łaska Boża, pomimo największego nawet pragnienia serca Chrystusowego, nie może się przebić. Potrzeba otwarcia od środka. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Kto otworzy, kto usłyszy, otworzy, to wejdę i będę wieczerzał z nim. A jeżeli nie usłyszy, no to już jest wtedy jego tragedia osobista.
Audycja Szukając Słowa Bożego w Radiu Maria, bardzo proszę.
Szczęść Boże, Halina z Warszawy. Ja chciałam zapytać, znaczy przytoczę może zdanie księdza z Michała Sopoćki. Głoszenie Ewangelii nie polega na mówieniu, że grzesznicy mają się nawrócić, powtarzał wielokrotnie, ale na głoszeniu, że Bóg jest dobry dla grzeszników. I chciałabym tu właśnie to rozróżnić, to nawrócenie, a miłosierdzie Boże. Chcę, jak ja to rozumiem, czy dobrze, że miłosierdzie Boże jest pojęcie, zrozumienie głęboko miłości Bożej, Jego miłosierdzia jest drogą do nawrócenia. Czy ja dobrze myślę? Dziękuję, szczęść Boże.
Oczywiście, bardzo trafna właśnie ta intuicja Pani i to myślę, że wszystkim słuchaczom się przyda. Boże miłosierdzie otwiera nam drogę. Pan Jezus mówi, ja jestem drogą, jestem prawdą i jestem wreszcie życiem, samym źródłem tego życia. I nikt nie może przyjść do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie, przez miłosierne serce Chrystusa. A z naszej strony jest potrzebny tylko ten wysiłek, żeby się pozwolić poprowadzić. Pozwólcie się prowadzić Duchowi Bożemu. Jeszcze raz wracam do tego tematu, który był w poprzednim pytaniu podjęty. Pozwólcie się prowadzić Duchowi. Jeżeli się człowiek nie da prowadzić Bożemu Duchowi, to wtedy zły duch oczywiście bardzo łatwo wkracza i wprowadza ze sobą siedmiu gorszych od siebie, jak mówi Ewangelia, i stają się rzeczy późniejsze tragiczne, straszniejsze niż były poprzednio. A więc Boże miłosierdzie to jak gdyby wyciągnięte ręce Chrystusa wskazują na Jego serce przebite z miłości do nas. Natomiast od człowieka samego zależy ta decyzja, czy pozwolę się przygarnąć Chrystusowi, czy będę dalej trwać w uporze. Ewangelia ta dzisiejsza pokazuje też taką mentalność faryzejską, która właśnie polega na tym ubóstwieniu prawa, zewnętrznego tylko prawa. Faryzeusze, uczeni w piśmie, arcykapłani, uważali, że prawo jest jakąś świętością samą w sobie. Prawo mojżeszowe, te 613 przekazań, które policzyli, które dokładnie skatalogowali i przed tym prawem, kamiennym prawem tablic mojżeszowych padali na twarze. Pan Jezus pokazuje, że prawo to nie są tylko zewnętrzne przekazania, ich zachowanie, obserwancja, jak to nazywamy, ale to jest coś o wiele więcej, postawa synowska, postawa właśnie nawet i takiego buntownika, który jednak potrafi się opamiętać, potrafi dostrzec bolejące serce Ojca i przez to opamiętanie zyskuje usprawiedliwienie.
Bardzo proszę, Radio Maria, Szukając Słowa Bożego.
Jezus Chrystus, Maria Niepokalana.
Teraz i
zawsze. Krzysztof z Gór. Bóg zapłaci za te katechezy. Sprawa miłosierdzia Bożego i sprawiedliwości. A sprawiedliwości, więc tak, jest czas miłosierdzia, co jest podkreślone u dzienniku Faustyny, między innymi, a potem będzie jednak ta sprawiedliwość. Więc na razie trzeba, tak jak ten syn, który powiedzmy, no najpierw nie chciał, ale poszedł, więc mam iść do tego miłosierdzia, mam iść, mam starać się i mam się poprawić. Bo jak nie, no to potem właśnie będę podlegał tej sprawiedliwości, która jest również istotnym atrybutem Boga, bo gdyby nie był sprawiedliwy, to tylko miłosierny, no to wtedy byłby jakimś takim, nie byłby w takim pełnym Bogiem, bo jedno i drugie jest, no i trzeba się z tą rzeczywistością liczyć i skorzystać z miłosierdzia Bożego, póki czas. Bóg zapłaci.
Dziękuję pięknie i może właśnie jako dopowiedzenie tej uwagi, tej refleksji pana Krzysztofa, przeczytam, tutaj wynotowałem z książki Benedykta XVI, tej pięknej książki, którąśmy otrzymali, Jezus Nazaretu, taki komentarz do przypowieści, akurat nie tej z Ewangelii Mateusza, ale do paralelnej przypowieści od świętego Łukasza o faryzeuszu i celniku. To jest właściwie ta sama przypowieść, tylko jak gdyby z innej strony przez ewangelistę ujęta. Myślę, że te słowa będą zarazem zakończeniem naszej dzisiejszej medytacji. Fragment niezmiernie cenny też dla nas i podsumowujący to, co nie zdążyliśmy tutaj sobie w naszych rozmowach powiedzieć. Otóż przypowieść o faryzeuszu i celniku, tak ją komentuje Ojciec Święty. Jeden Czyli faryzeusz właściwie wcale nie widzi Boga i jest wpatrzony tylko w siebie. Bóg nie jest mu potrzebny, bo on sam potrafi zadbać o własną sprawiedliwość. Nie ma tutaj prawdziwej więzi z Bogiem, która w ostateczności jest zbyteczna. Wystarczy własne działanie. Człowiek ten sam siebie czyni sprawiedliwym. Drugi natomiast, przypomnijmy, czyli celnik, patrzy na siebie z Bożej perspektywy. Spojrzał na Boga i w tym spojrzeniu ujrzał samego siebie. Wie teraz, że Bóg jest mu potrzebny, że swoje życie zawdzięcza Jego dobroci, że nie może jej ani wymusić na Bogu, ani osiągnąć własnymi siłami. Wie, że potrzebuje miłosierdzia, a miłosierdzie to z kolei podpowie mu, że i on ma być miłosierny i przez to upodobnić się do Boga. Żyje mocą swojej relacji do Boga, mocą otrzymanych darów. Zawsze będzie potrzebował daru dobroci i przebaczenia. To jednak będzie mu przypominało, że ma się tym darem dzielić z innymi. Łaska, o którą prosił, nie zwalnia go z etosu. Ona go uzdalnia do autentycznie dobrych czynów. Bóg jest mu potrzebny, a ponieważ uznaje to, za sprawą Bożej dobroci sam staje się dobry. Etos nie jest tu odrzucany, on tylko zostaje wyswobodzony z krępujących go więzów moralizmu i powiązany z relacją miłości, z relacją do Boga. Wtedy dopiero staje się autentycznym etosem. Może ten przedługi cytat, jeszcze warto do niego wrócić, przypomnę, to jest w książce Jezus Nazaretu na stronie 63, można sobie jeszcze to spokojnie później rozważyć. W każdym razie Ojciec Święty porusza tutaj właśnie te wszystkie tematy, które w pytaniach Państwa, w tych refleksjach, w tych świadectwach, one się przewijały. Moralność Nowego Testamentu tym się różni od moralności Starego Testamentu, że jest wewnętrzna, że nie jest to tylko akcent położony na zachowywaniu przykazań, na zachowaniu litery prawa. Paweł powie, litera zabija, może zabijać, natomiast duch zawarty w tej literze ożywia. Jezus zawsze interpretuje Boże przykazania, pokazując ducha, intencje prawodawcy, intencje miłosiernego Boga. Może na tym zakończyłbym, dziękując za współudział w budowaniu tej naszej audycji i zachęcam do spotkania następnego za tydzień. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze w audycji Szukając Słowa Bożego gościliśmy księdza profesora doktora habilitowanego Antoniego Troninę z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, jak również przedstawiciela dzieła biblijnego imienia Jana Pawła II.